Ja trochę chcę odejść od lustracji. Dziwnego oczywiście, że dzisiaj to zdominowało spotkanie. Pan doktor w latach 90. był związany z redakcją czasopisma Bractwa Świętego Piusa X. W kontekście tej burzy medialnej, która od 2 miesięcy przetacza się przez odbiorniki radiowe, telewizyjne, przez media, która doprowadziła również w ostatnich dniach do wydania bezprecedensowego listu papieża w tej sprawie. Chciałem zapytać o pierwsza rzecz, drogę dojścia pana, jako bardzo młodego człowieka, bo w połowie lat 90. pan był pewno świeżo po studiach lub nawet jeszcze gdzieś na studiach gdzieś związał się z Bractwem. I pytanie o komentarz, czy prośba o komentarz do tej sytuacji, która nam jakoś towarzyszy medialnie od tych 2 miesięcy, od dekretu kongregacji.
No pyta mnie pan o sprawę dojścia do przekonania, że to stara msza po łacinie jest tą mszą, która powinna być w moim przekonaniu obowiązującą, czy odprawianą po prostu przez wszystkich księży na świecie obrządku łacińskiego. Istotnie, ja jeszcze przed studiami, bo w 91 roku odkryłem starą liturgię Kościoła katolickiego. To zupełny przypadek. Po prostu dowiedziałem się o tym, że redemptorysta ze Szkocji przyjeżdża do Sopotu i w kościele parafialnym odprawi mszę w starym rycie. Ja tylko po prostu z przekazów, z prasy wiedziałem, że na Zachodzie jest jakieś zgromadzenie, że był arcybiskup Lefebvre, że już wtedy nie żył. Jak przyjeżdżał ten ojciec redemptorysta, ojciec Sim do Sopotu. Ale wiedziałem, że po prostu oni, że im chodziło o tą mszę po prostu w starym obrządku. I to mnie w jakimś sensie zainteresowało. Ja z ciekawości po prostu poszedłem na tą mszę i można powiedzieć od tego momentu się tym tak zafascynowałem, starą liturgią, że w jakimś sensie zmieniłem swoje życie. Natomiast ja jestem, że tak powiem, statystycznym polskim katolikiem, to znaczy mieszkałem wówczas na Zaspie, na gdańskim blokowisku, zresztą niedaleko Lecha Wałęsy. On już wtedy nie mieszkał, w dekadzie lat 80. mieszkał tam. Na Zaspie chodziłem do brzydkiego kościoła, takiej hali po prostu betonowej, jak to piękne kościoły budowano w latach 80. w Polsce i po 90. roku. Więc tam chodziłem do kościoła świętego Kazimierza co niedzielę z mamą na mszę, tam chodziłem na katechezę i nie wiedziałem po prostu, nie wiedziałem, co mnie po prostu odpycha od tego wszystkiego. To znaczy nie, wiecie Państwo, jakoś miałem tą łaskę, czy tą, to jakieś takie inne poczucie po prostu estetyki, że ksiądz Remigiusz, który grał na gitarze, na katechezie, po prostu do mnie nie przemawiał w ten sposób. Znaczy ta religijność taka cukierkowa, taka właśnie gitarowa, ksiądz Remigiusz już nie był księdzem, tylko Remigiuszem, wszyscy się poklepują po plecach, jeździmy do Teze, znaczy ja nie byłem nigdy. To mówienie o tym, że w zasadzie są różne drogi dojścia do Pana Boga, że to jest nieważne, czy jest się katolikiem, to wszystko powodowało po prostu u mnie takie zniechęcenie. Ja w pewnym momencie odpadłem. Znaczy, to mnie w ogóle nie interesowało. Znaczy, takie coś, tak sobie mówiłem, pamiętam na kolędzie do księdza, wie ksiądz, żeby tam pograć na gitarze, to ja wolę iść na koncert, ja nie muszę do kościoła, nie muszę tam tańczyć w kościele na mszy, czy wy wiecie, że jesteśmy ze Zaspy i tak dalej, te wszystkie pioseneczki, ksiądz proboszcz Noga, który tam tańcował, wszystko mnie po prostu odrzucało. Ja w kościele szukałem czegoś innego i 91 rok to jest po prostu właśnie taki moment zwrotny, bo ja spotkałem księdza, który w ogóle na pierwszy rzut oka, on przyjechał w habicie. Co jest w Trójmieście, w Tarnowie pewnie nie, ale w Trójmieście to jest, proszę Państwa, wyjątek. Jak jakiś kapłan chodzi w ogóle w sutannie czy w habicie, to już jest coś. Czy w Krakowie to jest oczywiście też normalne w miarę, ale w Trójmieście to nie jest normalne. Więc to już było dla mnie zjawisko. No mi jakby wykładał podstawowe prawdy wiary takie z katechizmu. A czym jest msza, że msza jest ofiarą, że jest uobecnieniem ofiary kalwaryjskiej, no takie podstawowe rzeczy, których mi ksiądz po prostu na katechezie nie mówił, że w tej hostii jest realnie obecny Pan Jezus z duszą i ciałem. No po prostu ja odkryłem katolicyzm wtedy. I tak się stało po prostu, że później zaczęli przyjeżdżać księża z Bractwa Świętego Piusa X do Polski, ksiądz Karsztelin. Ja się związałem z duszpasterstwem po prostu Bractwa Świętego Piusa X, bo nie wyobrażałem sobie w ogóle jakby powrotu do księdza Remigiusza i do księdza Nogi. I szukałem po prostu bardziej ducha kontemplacji w kościele i w mojej religijności niż takiego ducha zabawy. I te wszystkie po prostu msze z gitarami, to wszystko odrzuciłem jakby z dnia na dzień. I szukałem po prostu czegoś takiego. I oczywiście to był bardzo duży problem, bo księża z Bractwa przyjeżdżali do Polski wówczas raz na 3 miesiące, raz na 4 miesiące, ale miałem to szczęście, że mieszkam w Trójmieście, gdzie wielu grekokatolików, Ukraińców zostało w wyniku akcji Wisła w 1947 roku przerzuconych do Trójmiasta, a u nich reformy liturgiczne nie zaszły tak daleko jak w obrządku łacińskim i mając ten komfort bycia, że tak powiem, w pełnej łączności ze stolicą apostolską, zacząłem chodzić na msze w obrządku grekokatolickim do kościoła świętego Bartłomieja w Gdańsku i tam, że tak powiem, przetrwałem kilka lat do czasu, kiedy już na stałe była msza trydencka w Trójmieście. No, tak opowiedziałem, w ten sposób powiedziałem Państwu moją historię dojścia do mszy tradycyjnej, mszy łacińskiej. Jak ja oceniam te ostatnie wypadki? No jak najbardziej pozytywnie. Bardzo się cieszyłem, jak Benedykt XVI został Benedyktem XVI. Bardzo się cieszyłem, jak w styczniu tego roku papież wydał dekret o zdjęciu, co ja interpretuję jako cofnięcie ekskomuniki na czterech biskupów, czy unieważnienie. I myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, mimo tego, że o czym publicznie pisałem w Rzeczpospolitej, mimo tego, że uważam, że to, co mówi biskup Williamson, nie jest zbyt roztropne i w ogóle biskup nie powinien się moim zdaniem takimi kwestiami historycznymi jakimiś zajmować i że źle się stało. W tym sensie ten ostatni dokument papieża z ostatnich kilku dni ja całkowicie rozumiem, że źle się stało, że się te sprawy nałożyły, ale czy wypowiedź biskupa Williamsona i ta decyzja papieża Benedykta w sprawie ekskomunii, ale myślę, że jest wszystko na dobrej drodze i jestem tutaj, że tak powiem, pełen optymizmu. Chociaż jestem urodzonym pesymistą, to w tej sprawie jestem pełen optymizmu i cieszę się po prostu, że nastał w końcu papież, który nas, takich ludzi jak ja, nie uważa po prostu za gorszych. I to jest wielkie szczęście i wielka rzecz po prostu, która się w ostatnim czasie dzieje i myślę, że to, mam przynajmniej nadzieję, że to wpłynie jakoś na polskich biskupów, bo w Polsce się wydaje, nie zauważa się w ogóle tego, co się dzieje w Kościele powszechnym. Znaczy w Polsce dalej trwa recepcja Soboru Watykańskiego II w modelu takim zachodnim, że będziemy mieli niedługo, czy za powiedzmy 20 czy 30 lat po prostu sytuację jak w Hiszpanii, opustoszałe kościoły, tak, i upadające po prostu duchowieństwo, być może, oby nie. A tutaj po prostu są decyzje, które jakoś, że tak powiem, rekonstruują katolicyzm na całym świecie ze strony papieża Benedykta i mam nadzieję, że biskupi to jakoś wezmą do serca i coś z tym zrobią.
Proszę pana, ja mam takie pytanie do pana. Jaki jest pański punkt widzenia na tą decyzję, jaką episkopat ten soborowy podjął ostatnio, żeby zamknąć sprawę, że tak powiem, tych tajnych współpracowników w kościele tym posądowym. Dlaczego? Skąd to moje pytanie? Otóż po 89 roku, jak się otwarła ta kurtyna trochę, że ten komunizm zmienił trochę to swoje oblicze i ta jakaś tam wolność weszła, spodziewałem się po tych hierarchach posądowych, którzy się mają za katolickich hierarchów, że tak powiem, że oni tą komunę wręcz potępią. Że potępią to zło, które tyle lat nas trzymało w niewoli. A tu tymczasem cisza. Cisza i proszę pana, mało tego, ja zaobserwowałem, że oni są jak gdyby zwolennikami tego liberalizmu, tego marksizmu i na podstawie różnorakiej lektury, szczególnie tej, która z zachodu do nas wreszcie dotarła, typu, nie wiem, pisarza Józefa Mackiewicza i tym podobnych, stwierdziłem, że, przynajmniej taki był mój punkt widzenia, że oni wspólnie jak gdyby no, tkwią w tym nadal. No, rzeczy dzieją się straszne. Przykładowo no, mała dziewczynka rodzi dziecko, a tu okazuje się zamiast tego i doprowadzono do zabicia jej dziecko. Zamiast taki wykląć, czy też powiedzmy wręcz ekskomunikę na ich z kościoła wyrzucić, oni milczą. Chciałbym znać pański punkt widzenia.
No cóż, ja mogę powiedzieć, no państwo pewnie wiedzą, jaka będzie moja odpowiedź. No to jest opinia negatywna oczywiście o tym na temat tego oświadczenia episkopatu z ostatnich dni, że sprawa lustracji jest definitywnie zamknięta i nawet jak się pojawią jakieś nowe okoliczności, nowe informacje na temat współpracy tego czy innego biskupa, to już polski episkopat nie będzie o tym dyskutował. No to wiecie państwo, no to jest dyskusja na zasadzie, a jak coś tam wyjdzie, to nas to i tak nie obchodzi, bo my żeśmy zadekretowali teraz, że już tematu nie ma. Ale to nie wyjaśnia w ogóle, że tak powiem, problemu. Tak? To w ten sposób w ogóle się nie dyskutuje o przeszłości i o trudnych sprawach, że my stwierdzimy, teraz możemy w ogóle uchwalić teraz po prostu jakąś uchwałę, że świeci słońce i z tego nic nie wynika po prostu, że my takie oświadczenie teraz byśmy wydali. I tak jest pewnie też z tą decyzją episkopatu. No, wiecie państwo, to w ogóle dla mnie takie smutne, jak obserwowałem arcybiskupa Michalika, do którego mam taki szacunek, bo on dość zachowawczy, tradycyjny, jeden z niewielu, który zwracał uwagę na pewne problemy dotyczące przynajmniej kwestii moralnych jeszcze w latach 90. i wychowania katolickiego. No ale z drugiej strony po prostu widziałem, jak on sam z własną przeszłością nie potrafił się uporać. Jak on mówił właśnie, że bez wiedzy i zgody został zarejestrowany jako tajny współpracownik o pseudonimie Zefir, jeśli się nie mylę. No i obok niego siedział ksiądz Kloch, o którym jakby nic nie wiem na temat przeszłości, no chyba było wszystko w porządku. A tuż obok księdza Klocha państwa ordynariusz, ekscelencja Skworc. I tak kamera pokazała, jak oni mówią, jak Michalik mówi, że już koniec lustracji na tego Skworca, taka twarz troszkę wydawała mi się zmieszana. No i jeśli to tego typu ludzie decydują o tym, że to jest koniec kwestii lustracji w polskim episkopacie czy w polskim kościele, no to myślę sobie po prostu, że to jest nieuczciwe. Ja bym tam wolał, żeby to uzasadniał ktoś, kto nie ma tych problemów. No nie wiem, dajmy na to arcybiskup Głódź. No nie ma tych problemów, co oni. Niech on to zresztą stał na czele komisji, która tą przeszłość komunistyczną jakoś badała. Tak? On napisał ten raport dla Stolicy Apostolskiej. Niech on po prostu to wytłumaczy, że nie ma problemu ani z tym, co do tej pory wyjawiono, ani z tym, co ewentualnie się wyjawi w przyszłości. Tak? Natomiast jakby ta pana diagnoza dotycząca tego, dlaczego tak jest, że w zasadzie okazało się po roku 90, że polscy biskupi nie są antykomunistami. In gremio, nie mówię, że wszyscy. Tylko tak po prostu większość z nich. Znaczy tak to wygląda jakby wszyscy, ale oczywiście nie wszyscy. Że im wiele spraw nie przeszkadza. Nawet takich, które by się wydawało są taką oczywistą domeną dla aktywności, działalności Kościoła. Jak ta sprawa tej umownej Agaty, tak? Która i tej skandalicznej historii związanej z tym, że minister zdrowia, która mówi, deklaruje się, ja jestem katoliczką i dlatego jako minister zdrowia i katoliczka po prostu wyznaczyłam szpital, w którym dokona się aborcji, że to po prostu nie znajduje jakiejkolwiek kontry ze strony biskupów. To jest rzeczywiście dla mnie sytuacja niebywała. Tak? Dlaczego tak jest? No ja myślę sobie po prostu, że w dużej mierze to wynika właśnie z tego, że polski Kościół jakby nie radzi sobie z tą przeszłością i dopóki ta przeszłość nie zostanie opisana w pełni, wyjawiona, to myślę sobie po prostu, że oni nawet nie w wyniku jakiegoś nacisku zewnętrznego, ale że oni się jakby autocenzurują w różnych decyzjach. Bo ja nie chcę do końca tym biskupom odbierać, znaczy nie chcę powiedzieć, że oni są uwikłani w jakieś strasznie ciemne historie, nie wiem, że oni czerpią korzyści z takiego modelu, jaki w Polsce politycznego, społecznego, jaki w Polsce obowiązuje. Myślę sobie, że po prostu im trzeba jakoś pomóc w tym, czy pisać, pokazywać, jak to było, i być może wtedy się po prostu ten balon jakoś przebije. Jeśli chodzi o duchowieństwo na niższym szczeblu, to myślę, że tu już są rzeczy o wiele poważniejsze. Wiecie Państwo, ja jestem z diecezji, archidiecezji gdańskiej, gdzie po prostu jedna z największych afer finansowych ostatnich 20 lat, która przeszła do historii pod nazwą Stella Maris, to jest właśnie afera związana z ludźmi z najbliższego otoczenia arcybiskupa Gocłowskiego, gdzie są styki z mafiozami takimi jak Nikoś, gdzie jest fałszerstwo faktur na ponad 20 milionów złotych, gdzie jest ksiądz spowiednik dwóch ostatnich biskupów diecezji gdańskiej skazany na 2 lata więzienia w przysłowiowych zawiasach. To są rzeczy po prostu skandaliczne, tak? W tej awanturze, w tej aferze Stella Maris po prostu macie Państwo mafiozów, ludzi kościoła, esbeków, tajnych współpracowników, po prostu wszystko. Jak i, jeśli ktoś mówi, że nie ma układu, to jest takie case study układu. To, co się stało po prostu w Trójmieście. I myślę sobie, że takich przypadków może być więcej. No, prasa donosiła na przykład o tym, kto w diecezji katowickiej, ale z pewnymi aspiracjami w skali kraju ustawia sprawy dotyczące nieruchomości i majątku kościelnego. Że to jest nie tylko osoba związana z SB, na przykład jako tajny współpracownik, tylko kadrowy funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. No i myślę sobie, że po prostu tutaj jest jakaś grupa interesów, jakaś nieformalna grupa interesów, która dąży do tego, żeby tych spraw nie wyjawiać ze względu na właśnie interesy, które prowadzi. Ale dalekim było od stwierdzenia, że to wszyscy biskupi. Tylko myślę sobie, że ci, którzy z tego może czerpią jakieś profity, czy się boją ujawnienia niektórych rzeczy, że oni po prostu wspierają tamtych i oni może nie stanowią większości, ale w jakiś sposób po prostu z obawy nadają ton. Znaczy, to oni piszą te oświadczenia takie bardzo dziwaczne. Ta Rada Główna czy Rada Stała Episkopatu, to są takie dziwne twory po prostu, które decydują jakby za cały episkopat. Wielokrotnie spotykałem się z biskupami, którzy mi mówili, ten Życiński to straszny człowiek. Ale no jak się mówiło po prostu, no ale to może ekscelencja by coś zrobił, by coś powiedział, to nie, to oni właśnie mówili, no nie mogę, bo jest konferencja Episkopatu Polski. No i tu już dochodzimy właśnie do tego wszystkiego, co się stało po soborze, to znaczy konferencja Episkopatu teraz w zasadzie decyduje za każdego, znaczy biskup nie jest już suwerenem we własnej diecezji, można go po prostu wykończyć, jak nie ma wsparcia w Radzie Stałej Episkopatu czy w konferencji Episkopatu, więc no to jest taki galimatias po prostu. Ale myślę, że to są sprawy bardzo smutne i wiele, wiele, bez względu na to, co biskupi zadekretują, jeszcze rzeczy jest przed nami. Tak myślę.
Proszę Państwa, malutku będziemy zmierzali do końca. Jeszcze 2, góra 3 pytania. Tak, panie Sławku, gwoli informacji, ksiądz Kruk jest tarnowianinem.
Aha, no to miło.
Proszę.
Jeszcze 2 pytania pozwolę sobie zadać. Pierwsze dotyczy Polonii. Kiedy będzie książka na temat Polonii obiecana? A drugie pytanie, na które nie umiał mi odpowiedzieć żaden pracownik, z którym rozmawiałem w IPN-ie w Wieliczce. Dlaczego system informatyczny, czy informatyzacja informacji, z którą mamy do czynienia jako badacze zewnętrzni w IPN-ie, jest tak skonstruowana, że w zasadzie taki badacz zewnętrzny stoi przed bardzo trudnym zadaniem. Ja tak Państwu powiem jeden przykład, o co chodzi. Jak wprowadzacie na przykład jakieś nazwisko krótkie, to wyskakują Państwu setki nazwisk, które zawierają ten człon. Na przykład Lis albo Miś, coś takiego. I coś takiego funkcjonuje w czytelni, która jest dostępna dla badaczy zewnętrznych, co bardzo utrudnia badania. Kto skonstruował taki system dowodzenia do informacji i czy może Pan powiedzieć, czy w tych dostępnych dla badaczy systemach w komputerze jaki procent faktycznych informacji się znajduje? Czy dostępnych, czy to trudno jest określić?
To trudne pytanie mi pan zadał, bo jak byłem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, to korzystałem z innych baz takich ewidencyjnych w IPN-ie. Na przykład starałem się w badaniach dotyczących wywiadu czy Polonii amerykańskiej, to starałem się dotrzeć do tak zwanych protokołów zdawczo-odbiorczych, które przychodziły z agencji wywiadu, żeby je bezpośrednio, jeszcze przed wprowadzeniem do bazy danych tej informatycznej, o której Pan mówi, żeby je obejrzeć po prostu w wersji takiej papierowej. To jak po prostu agencja wywiadu przekazywała materiały i ten spis, po prostu, który został zawarty w tym protokole zdawczo-odbiorczym, oglądałem. I z tego sobie wypisywałem sygnatury i zamawiałem jakieś materiały. Ale myślę, że ten system nie jest też do końca zły. No teraz korzystam z tego systemu, bo już nie jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. No oczywiście on ma takie szerokie kojarzenie tych wszystkich nazwisk. No ja tak nieskromnie powiem, wydaje mi się, że przez 8 lat pracy w IPN-ie wiem, jak szukać. To znaczy ja już mniej szukam po nazwiskach, a bardziej szukam po materiałach o charakterze ogólnym. Jakbym wpisał ksiądz Popiełuszko, czy Jerzy Popiełuszko, albo Glemp, to by mi wyskoczyły materiały mało interesujące. Ale ja szukałem materiałów o nich, czy o sprawach związanych z księdzem Jerzym i z kardynałem Glempem, pod kątem takim, że szukałem po prostu materiałów wywiadowczych dotyczących Watykanu w 1984 roku. I w ten sposób w materiałach, które są zakwalifikowane w tej bazie jako różne albo waria, ale z rozszerzeniem Watykan wywiad, znajdowałem po prostu bardzo ciekawe materiały dotyczące nuncjusza apostolskiego, jak Państwo pewnie czytaliście mój artykuł w Rzeczpospolitej, czy właśnie kardynała Glempa i jego stosunku do okoliczności śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. To są wszystko materiały znalezione w dokumentacji zbiorczej, wywiadowczej z Watykanu. I to jest najlepsza po prostu metoda. Nie wpisywać na przykład słów typu Polonia amerykańska, oczywiście też, a nie wpisywać, nie opierać się tylko na tym, tylko po prostu szukać w różnego typu sprawozdaniach wywiadowczych Departamentu Pierwszego albo w informacjach zbiorczych centrali Departamentu Pierwszego w ten sposób, bo tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Albo rezydentura, wpisywać słowa rezydentura czy rezydentury wywiadowczej i tam jest o wiele więcej materiałów niż często w takich, które są zakwalifikowane jako Polonia, Glemp czy ksiądz Popiełuszko.
Przepraszam, co z książką?
Rzeczywiście ja pracuję nad taką książką, ale już kiedyś popełniłem taki błąd, że mówiłem, kiedy będzie taka książka, ale teraz stwierdziłem, że już żadnych deklaracji takich terminowych po prostu nie będę ogłaszał. To nie będzie ten rok. Ja w tym roku muszę skończyć książkę o Annie Walentynowicz. Jeszcze ze dwie książki wyjdą pewnie w najbliższym czasie dotyczące lat 70. i 80. i PZPR-u i Służby Bezpieczeństwa, więc jakby jeszcze piszę pracę habilitacyjną o przedwojennym szefie wywiadu, pułkowniku Matuszewskim. Więc myślę, że Polonia się po prostu jakoś tam odsunie na za rok, może za półtorej, ale myślę, że to będzie dobrze, że to jest dobrze dla tej książki, dlatego że ja po prostu cały czas znajduję tak fantastyczne materiały o Polonii, że to będzie z pożytkiem dla tej pracy.